Dzień dobry.
Dzień dobry.
W zbliżeniach witam dzisiaj Michała Śliwskiego. Witkacego?
Witkowskiego.
Witkowskiego. A jak byłeś wczoraj przetłumaczony na gali Nike? Czy prawidłowo, czy...
Tak, raczej takie rzeczy w stylu Wiśniewskiego to zdarzają się raczej tylko na ulicy.
A, kiedy ktoś... Ale zdarzają się,
tak,
prawda?
Tak, tak.
No co, Witkacy mnie byłeś?
Witkacy nie mnie. Wiesz. To jest za mało znana osoba w tym
na
kraju.
Ulicach. Na ale ulicach. Wiesz, w tym towarzystwie to po prostu cisną się takie nazwiska. To pytanie moje jest takie, czy byłeś w Witkacu? Bo ty chyba w Witkacu, dom handlowy Witkas, się ubierasz.
Nie, nie ubieram się w Witkacu już od jakiegoś czasu. Nie kupuję w Witkacu. Jest to mój osobisty wybór.
I nie kupujesz w Witkacu na kacu.
Nie podoba mi się to, co się dzieje z markami wielkimi obecnie.
A coś minąłeś z tym kacem. No.
O kacu nie mam zdania, ponieważ nie piję alkoholu.
No wiem. Więc
trudno mi powiedzieć.
Sprowokować.
Na temat kacu cokolwiek. Natomiast jeśli chodzi o wielkie marki, to na co naprawdę bym chciał, to tego Witkacu nie ma, bo to są rzeczy za drogie. Witkacu jest głównie napisuwa, czyli te napisy marek.
Nie widziałam wczorajszej gali, bardzo ubolewam, a z kolei dzisiaj rano nie miałam szans zobaczyć zdjęć. Ale mam tylko pytanie, czy na tej ściance już po gali, to czy miałeś torebkę Jane Birkin?
W ogóle nie miałem żadnej torebki.
Nie?
Puste ręce.
Ale poprzednio miałeś z Louis Vuitton chyba.
Miewałem różne torebki w życiu, ale wczoraj nie miałem żadnej torebki. Miałem garnitur szyty na miarę z materiału, który przez atelier nasze wrocławskie i miałem...
Nie chcesz reklamować.
Miałem nową resztę koszula i chustek.
I ci nie pasowała ta torba?
W ogóle nie potrzebowałem torby, dlatego że tam przede wszystkim były kulisy. A więc to było tak jak w telewizji.
No ale wiesz, ale właściwie dla wielu jest ważniejsza ścianka. Przed lub po.
No najlepiej jest zawsze, według moich jakby badań rozlicznych, wynika z tego, że najlepiej jest na ściance mieć puste ręce. A na bankiecie jeszcze bardziej.
To nie jest.
Ponieważ potem na bankiecie to jak chcesz chwycić talerz w jedną rękę, to co zrobisz z tą torebką? Pod pachę, tak? Żeby widelec. Także...
Śmieszne. Ja wiesz, nie chodzę na galę, ja mam galofobię. Ja już nie chodzę na galę. Ja się bardzo boję tego następnego dnia, kiedy nagle zobaczę swoje zdjęcie, na przykład ta stop klatka na YouTubie i wtedy się przerażam.
Tak, można tak się, bywa tak. Ja też nie lubię żadnych imprez, mimo że ludzie uważają, że ja lubię.
No
ale ja nie lubię tłumu.
Ale to co, skrywasz się pod tym make-upem?
Dużo make-upu, ale wolałbym być tylko na ściance i iść do domu szybko. Już.
A jednak.
Żeby nie musieć być w tym tłumie.
No to jest ciężka robota, prawda?
Także, oj tak, no oczywiście, że to jest praca. Jak ludzie mówią mi, baw się dobrze, to ja mówię, nie, ja idę do pracy. Ja będę się bawił, jak wrócę do domu.
No więc wracając do wczorajszej gali, bo my się spotykamy dzień po. Jest, wiesz, dzień przed, dzień
rozdanie po. Rozdanie nagrody literackiej Nike. Tutaj.
A coś inaczej?
To powiedzmy.
Tak, nagrodę literacką. Ty byłeś nominowany już 7 razy, albo 8.
Ale nie byłem w finale. Raz byłem tylko w finale za Lubiewo w 2005 roku.
Tak,
ale... 18 lat temu.
Ale też miałeś dużo nagród, prawda? Polityki, publiczności.
Jakieś tam nagrody miałem, mianowicie Paszport Polityki w 2007 roku i Nagrodę Literacką Gdynia. No i teraz Nagrodę Publiczności.
No to nie jest tylko Nagroda Literacka Gdynia, no już nie bądź...
Miasta Gdynia, tak. No to jest całkiem fajna nagroda.
Strasznie fajna.
I teraz Nagrodę Publiczności, z której jestem wyjątkowo zadowolony, dlatego że dla mnie publiczność, a szczególnie czytelnicy są najważniejsi w tym wszystkim. No.
Kiedy dowiedziałam się, że główną nagrodę literacką Nike dostała Urszula Kozioł za Raptularz i tam jeden wiersz przeczytałam. Przestałam się sobie podobać. To wydaje mi się, że to wiersz o tobie. To jest taka koincydencja, jakby powiedziała na pewno pani Urszula, że wy jesteście z Wrocławia, z tego samego miasta, które ma 7 czakramów i że tak pisze przepięknie poetka, tak jak mnie się wydaje, że ty czujesz, kiedy czytam twoją autobiografię, o której dzisiaj mówimy, Wiara, za którą zresztą byłeś nominowany.
Pokażmy.
To pokażemy jeszcze wielokrotnie, ale to mogę tutaj oczywiście zaryzykować. No i jak ci się podobała ta sama gala? Czy ktoś zaszczycił, czy ktoś, wiesz, czy była ona taka, no, poprawna czy niepoprawna, bo ja wolę trochę niepoprawne.
Jeśli byśmy porównali te gale z galami z innych branż, to oczywiście była bardzo skromna, jak to gale literackie. No bo jednak literatura a show business to jest dosyć ciężko do połączenia. Wiadomo, że inteligenci nie nadają się do przemawiania publicznego, że to wszystko jest inaczej.
To trochę inaczej wyglądają pomimo różnych zachęt.
Tak, chyba że ktoś się stara.
Tak, no, wtedy no ty się starasz, inaczej. Ale to rozumiem.
Ale większość się nie stara i... I teraz tak, no ta gala była o tyle specyficzna, że pamiętajmy, że tutaj był powrót wielki nagrody Nike do TVP.
To prawda.
I również Torbickiej do TVP. To był jej pierwszy występ po tej przerwie. Także pod tym względem to trzeba przyznać, że no jednak jest to jakiś powrót do dawności i normalności w cudzysłowie, czyli bo tak właściwie to... Nagroda Nike zazwyczaj była pokłócona z TVP najczęściej, z takich czy innych powodów.
Ostatnio.
Politycznych. Szczególnie ostatnio, ale jak ja brałem 18 lat temu, byłem w finale, to Polsat robił właśnie nasz i Smoktunowicz jeszcze nie Lis prowadziła. Także też byli wtedy pokłóceni. Chyba to było wtedy z powodu, to było wtedy, że pamiętam, że sama obrona chyba w pewnym momencie przejęła troszkę władzę.
No tutaj cały czas cesarz Kapuścińskiego odchodzi, więc co zrobić?
No i poza tym dziwne też były wybory, bo to jest nowe jury. To nie jest to jury stare, dawne. No dla nas było bardziej, powiedzmy, myśmy znali już tych ludzi. Wiedzieliśmy, kto jest od literatury, od prozy w tym jury, kto jest od poezji. Tutaj ja właściwie poza...
Są ci przychylni, wiedzieliście.
Też, oczywiście.
To są te recenzje przecież.
To jury się ciągle zmienia. Ja nie wiem, czy nam nastarczy specjalistów, jeśli będzie się tak szybko zmieniało. Prawdopodobnie będziemy musieli wrócić.
Twórców tak nie przybywa jak...
Twórców na szczęście tak nie przybywa, bo to by naprawdę
dla
było
ciebie.
Ciężkie. Tak.
Ale
czyli
wiesz co,
w pewnym momencie trzeba po prostu trwać. Trwać i przeżyć wszystkich.
Mnie się wydaje, że to jest naprawdę dobra pozycja, być nominantem. Takim już właśnie kilkuletnim. Rozmawiałam kiedyś z Amosem Ozem, który przez jakieś, no nie kiedyś, tylko na szczęście często z nim rozmawiałam. I on właściwie co roku się spotykaliśmy i pytałam go, czy już Nobla dostał. To w końcu raz mi powiedział, że on woli być nominowany, bo wtedy dużo więcej o nim piszą. A jak już raz dostaniesz tego Nobla, to po prostu, wiesz, świat ciebie zamyka w klatce i już dziękujemy panu.
Mimo wszystko każdy przyjmuje. Jakoś.
No nie każdy, są non-showy.
Były takie, tak?
A nie, no non-showy są, wiesz...
Ja w ogóle tak jakoś, dla mnie literatura jest czymś,
Salinger to by był na pewno... Te
nagrody, to jest troszkę przykre, że dopiero przy nagrodach ludzie zainteresują się tą książką tak naprawdę na poważnie. Że jak książka wychodzi, to ludzie...
czytelników.
I media też, że po prostu, owszem, ta książka miała media, bo ona miała, nie będę już wymieniał, we wszystkich stacjach w śniadaniówach była. Był wywiad w Vivie duży z sesją zdjęciową. To wszystko było za mało, żeby książka ruszyła ze sprzedażą.
Ale na świecie, słuchaj, morning show i przepraszam za angielski, bo ty masz fobię. Tak, ty masz fobię.
Nie mam żadnej fobii.
Nie masz jeszcze fobii. Znaczy, miałaś jako dziecko, tak piszesz. Fobię wklepywania 100 słówek po angielsku. To jest bardzo istotne, że słówek.
No, miałem, owszem, miałem ostrą babę od angielskiego, tak, przyznajmy to. Ale czy nie byłoby fajniej, gdyby ludzie zapraszali, podniecali się dlatego, że jest fajna książka?
Ale przecież jesteś zaproszony i pewnie wystąpisz w 88 podcastach.
Z powodu nagrody.
A przed nie?
A przed mniej zdecydowanie.
No ale ty byś chciał ciągle występować?
Nie, chciałbym, żeby to było z powodu tego, że ludziom się spodobała książka po prostu.
Ale masz przecież spotkania autorskie.
Jakby nie była nominowana w ogóle.
Masz spotkania autorskie?
No oczywiście, że mam spotkania autorskie.
Widzisz tego uwielbienia? Przychodzą tłumy.
No tak, to wszystko jest prawda, tylko po prostu teraz jest nagle ludzie, którzy nigdy się tym nie interesowali, nagle oblegają, prawda, bo nagroda. Natomiast no wiadomo, że...
Ja cię obległam.
Ciężko jest po prostu...
Z wyprzedzeniem, naprawdę.
...zainteresować ludzi samą książką, żeby ludzie mieli po prostu własne oczy i własne zdanie i własne sądy. Ja nigdy nie kupowałem książki, bo dostała Nikę. Kupowałem książkę, bo mi się podobała. Albo czytam tą autorkę, czy tego autora, ale z powodu nagród nigdy się tym nie kierowałem jakoś specjalnie. Zresztą często znam tych autorów, zanim w ogóle zaczną być nagradzani.
Ale ty jesteś
nagradzani.
W innej sytuacji niż
troszeczkę
normalny.
Innej, prawdopodobnie tak. Pamiętam, że na przykład pierwszy raz przeczytałem tłumaczenie Jelinek z niemieckiego, pianistki, zanim w ogóle wyszła w WAB. Na grubo przed jakimikolwiek Noblami. No to były lata 90. i zachwyciłem się tym i zacząłem ludziom w ogóle przez telefon czytać fragmenty. Wszystkim o tym opowiadałem.
Oryginale.
A potem nagle po 10 latach wszyscy nagle, co ty nie czytałeś Jelinek? Nie, bo miałem maszynopis tłumaczenia z WAB. Do jakiejś tam recenzji wewnętrznej.
Ale to dobrze, no strasznie narzekasz. No. Jednak mówimy o Jelinek, a ja też tak miałam kiedyś, nie, z 30 lat temu, kiedy właśnie Amos Oz był wprowadzany do Polski przez moją koleżankę, tłumaczkę, Danutę Sękalską. I wiesz, kiedyś nie było newsów w internetu, się szło do wycinków prasowych w takich lochach Telewizji Polskiej i tam sam musiałeś wyszukiwać, taka pani ci podniosła, pisać sobie.
Doskonale to wiem, tak, doskonale to pamiętam.
No i co
doceniam.
Ja mogłam się dowiedzieć o Amosie? Dostałam kilka książek w oryginale, jedno szczęśliwie umiałam przeczytać po angielsku i ja po prostu musiałam to sama sobie ułożyć w głowie.
Ja sobie nie wyobrażam pisania, na przykład jak teraz piszę powieść, której akcja dzieje się w baroku. Nieraz jest tak, że w każdym zdaniu muszę coś sprawdzać. W każdym jednym zdaniu. A to jest naprawdę, to jest jak po grudzie. No pomyśl sobie, że zdanie pół godziny szukania, ale to jest jeszcze i tak nic, kiedy mamy POLIN, całe to gigantyczne archiwum elektroniczne, gdzie każdy testament, staropolski rękopis jest. Każda jedna rzecz, która kiedykolwiek została napisana. Jak oni to pisali bez internetu? Czyli, że zdanie i idę do biblioteki szukać po tych gazetach i po tych księgach?
Ale wiesz, właśnie może to było tak, że ja naprawdę dobrze pamiętam, co z tym trudem tam w tych wycinkach prasowych, to się wtedy wzrokowo zapamiętuje lepiej, a jak tak ci przelatuje, to coś
ja
w tym jest.
Ja mam na Facebooku 150 profesorów od historii, których mogę w każdej chwili zapytać o coś.
A no, ale to...
Całe gremium.
No to jest... dlaczego narzekasz cały czas?
No nie narzekam, absolutnie nie narzekam. Uważam, że wszystkie wady nowych czasów, jakie obecnie nam miłościwie panują, mimo wszystko są mniejsze niż zalety.
Tak, to prawda. Więc na chwilę wróćmy do... Wiele rzeczy mnie ciekawi, ale wiele spraw mnie ciekawi. Ale ja sobie założyłam tutaj rozdział twojej autobiografii, Wiara. To popatrz, te karteczki, bo... Ja trochę jestem daltonistką i to jest akurat rozdział Czerwcowe noce, które do lat 1990, tak. Do roku 1990. I to jest ten czas, który ty znasz z czasów nastoletnich, a ja już jako osoba starsza od ciebie znam jako bardziej dojrzała. To bardzo ciekawe porównanie i no, uważam, że w tej książce to, co mi się bardzo podoba i w ogóle w twojej twórczości, to jest to, że ty jesteś właściwie pełen miłości, pełen nadziei, pomimo, że tak się wydajesz taki buńczuczny, ale że też kochasz ludzi.
Hmm?
No?
Ja kocham ludzi?
No.
Pojedynczych.
No tak. Nie, no ty masz tę szorstką nutę taką.
Zbiorczo nie kocham ludzi.
Nie.
Nie, to muszę cię tutaj wywieźć
nie,
z błędu.
Nie, no ale wiadomo, że wizualizujesz ludzi,
a jak byłem mały, to przede wszystkim... Znaczy, ja jestem narcyzem. Narcyzi mają to do siebie, że kochają niestety ludzi, którzy są dla nich dobrzy, a najbardziej kochają tych ludzi, którzy ich kochają. Bo ta miłość się odbija wtedy jak w zwierciadle i wraca do nich. Czyli, że to jest taki moralny, jakby tutaj moralna pułapka. Jeśli mówisz, każdy, kto jest moim wrogiem, jest zły, a każdy, kto jest moim przyjacielem, jest dobry, to sama z siebie robisz jakby miarę tego, co dobre i co złe. A to jest pułapka, bo to się może nie zgadzać z ogólnymi miarami wtedy.
Ale mieć wątpliwości to chyba dobrze, prawda? Bo także można coś wymyślić przy okazji.
Nigdy nic dobrego z tego nie wychodzi, jeśli ktoś uważa tak, że właśnie wtedy nie jest otwarty na żadną krytykę, a żebyśmy się polepszali, żebyśmy nad sobą pracowali, wspinali się. Musimy mieć jakby jasną wizję obiektywną naszych błędów.
No ale ty miałeś dobrze, bo pierwsze jesteś synem profesora i pani psycholog, bardzo wykształconych, z jakiejś znakomitej rodziny o tradycjach, zakorzenionej we Wrocławiu, tym mieście z czakramami. Bardzo to pięknie opisałeś i tą taką pewność, że świat PRL-u był, że był. Bo teraz nie wiadomo, czy w ogóle jesteśmy, w jakim czasie, może jesteśmy gdzieś w kosmosie na przykład. To bardzo pięknie opisane, także jesteś ukorzeniony. To czego ci brakuje?
No przede wszystkim, czego mi brakuje? Nie wiem, niewiele mi brakuje.
Ale pięknie narzekasz, to możesz.
Nie mylmy też jakby tych tutaj planów, to znaczy mnie dzisiejszego i mnie tamtejszego. Wtedy, jak ten tytuł Wiara sam mówi, ja uważałem, że cóż, wszystko zostanie mi jakby przyniesione na tacy. Ja nie muszę nic robić. Przecież dzisiaj 12-latkowie, 13-latkowie już są, mam talent, już starają się wybić, już gdzieś, jeśli chcą.
To jest bolesny punkt, bo ty jednak kochałeś się w Zdzisławie Sośnickiej.
Tu powinno się jakby powiedzieć dziecko, no słuchaj, no masz 13 lat, powinieneś już zdecydować, czy chcesz śpiewać, czy chcesz być aktorem, czy co ty chcesz robić, no bo ty tutaj masz także ogólnie wszystko. O, widzisz chłopców grających w filmie, stawiam Natalkę Banana. Uważasz, czemu ja tu nie gram w tym filmie, bo nie jestem
a
z Warszawy.
Byłeś taki.
Zawsze się wydawało...
To rodzice słabo mieli z tobą.
Bo ja nie jestem
całe
z Warszawy.
Całe szczęście, że psycholodzy. Czyż nie?
Ja myślę, że przede wszystkim moi rodzice też nie byli tacy, żeby powiedzieć, no słuchaj, bo za chwilę będzie za późno.
A to
zacznij pracować.
Wolałbyś mieć, czy wtedy takich srogich rodziców z rózgą?
Nie, takich, którzy by mi powiedzieli
co
i jak.
No wiesz co, ale ty nie byłeś zwyczajnym chłopcem i twoi rodzice zachowywali się pięknie, może trochę z lęku, żeby cię nie urazić.
Zauważ, że ja potem też o biznesu, właściwie musiałem wchodzić już bocznymi drzwiami tylnymi od kuchni. Czyli, że najpierw stałem się znany, bo pisałem, a jak już się stałem znany, no to wtedy na tą znaność, że tak powiem, a to może ja zagram w serialu, a to może ja zrobię to, a może ja...
Zagrałeś.
No i dzięki temu dopiero od tyłu, bez tych studiów, bez tego, co powinienem, jak powinno to wyglądać, zacząłem się dostawać do tych innych jakby, powiedzmy, showbiznesowych rzeczy, które chciałem zawsze robić. Nigdy nie chciałem być pisarzem. Zawsze chciałem albo właśnie prowadzić konferencjerki, albo śpiewać. No w każdym razie wszystkie te marzenia było mnie tam widać, a nie, że jestem ukryty
skromnie
za
tutaj mówisz o sobie.
Jakimś dziełem.
Dzisiaj tak trochę narzekasz.
No,
przecież jesteś polonistą, doktorem nauk, tak?
Nie zrobiłem doktoratu.
Ale prawie zrobiłeś.
Rzuciłem go przed samym końcem.
A w Wikipedii czy w czymś takim wyczytałam, że nie.
Ja tego nie
gdzieś
pisałem.
Czytałam, wiesz, w newsach, że jesteś doktorem, czyli nie jesteś.
Nie jestem, ale to nie ma żadnego właściwie tutaj znaczenia, bo i tak bym prawdopodobnie nie pracował na tym.
No ale miałeś propozycję pracy naukowej, tak? I dydaktycznej.
Nie, no ja robiłem doktorat przez 5 lat i korzystałem ze stypendium naukowego, prowadziłem zajęcia ze studentami, jak każdy doktorant musi prowadzić, aby nabrał wprawę przed późniejszą.
A o czym miał być doktorat?
Ja robiłem doktorat z krytyki feministycznej. co było pułapką już samą na samym początku, ponieważ oznaczało mnóstwo bibliografii po francusku i po angielsku, która w ogóle nie jest nawet w Polsce dostępna, i jeżdżenie po wszystkich bibliotekach świata. Angielski jest jeszcze łatwiejszy. Ja przede wszystkim nie znam francuskiego.
No.
I te wszystkie...
Faktycznie masz przechlapane.
Tak.
I miałem... Że można się uczyć przez sen. Coś co takiego tam tego i w dwie noce i mówisz po angielsku. To jest i francusku.
Ja mówię po angielsku. Tak? Natomiast jeśli chodzi o francuski, to obawiam się, że to były teksty bardzo teoretyczne, a więc też już mi z gruntu obce, bo ja to powinienem mieć taki temat w stylu, nie wiem, coś tam u Stasiuka na przykład. O, to wtedy to ja mam konkret. Proszę bardzo, wszystko przeczytane i popodkreślane, właśnie takie karteczki pozaznaczane, a nie, że
a
na przykład właśnie...
daltonistą?
Słucham?
Też jesteś daltonistą?
Nie, ale te karteczki jesteś to są wzrokowcy. W użyciu przez wszystkich doktorantów
ale
i magistrantów.
To jest szacunek, prawda? Patrz jak ładnie.
Tak, te ja nie szanuję książek. Ja książki traktuję jako po prostu do przeczytania i dla mnie to nie jest najważniejsze. Czy
ale
to...
literaturę kochasz.
Kocham, ale to nie oznacza, że mam fetysz książki.
Wersji papierowej, tak.
Musi być, dla mnie musi, natomiast ja książkę potrafię zostawić w pociągu, jeśli jest bardzo ciężka, jeśli ją przeczytałem już.
Możesz drugą.
W zasadzie wiem. Okej,
jest dobra książka.
Chodziło, ale ja nie zasnę na przykład, jak jestem na wyjeździe. Mhm. Nie zasnę bez książki. Ja muszę iść i znaleźć coś, bo ja muszę zasypiać czytając. Nie ma innego wyjścia.
Ale najlepiej się zasypać.
Nie wyobrażam sobie inaczej.
Chociaż przy twoich to trudno by było zasnąć. Szczerze ci powiem, bo one są jednak...
Nie, ja nieraz zasypiam w najciekawszym momencie, bo mam tabletki. Koszmary. Że wiesz, ona zaczyna działać w pewnym momencie
i
wyłącza mnie w najciekawszym momencie przed samym, wiesz...
Książka opada i ty taki tam leżysz i śpisz. Ale to fajne. A powiedz przed tym, przed tą nagrodą galą Nagrody Literackiej Nike, to jak wyglądał twój dzień przed tym? Bo ty jednak cały dzień czekałeś, prawda, do tej gali, która była wieczorem o 20:00. Więc noc, przebudzenie.
Ja tego tak
dzień.
Nie przeżywałem, jak nie? Tobie się wydaje, no że powinienem.
Słuchaj, ty jesteś człowiekiem fobii, więc tylko tak pytam.
Nie.
Nie ma żadnej
ja
fobii.
Przyjechałem do Warszawy, oczywiście dzień wcześniej, bo nigdy nie przyjeżdżam tego samego dnia.
Ach, bo przecież ty mieszkasz
przespałem
w sekluzji,
się.
Tak bym
przespałem
powiedział.
Się. No i cóż, już po prostu trzeba było zacząć...
Ale przespałeś się rano?
Słucham?
Przespałeś się rano, czy po, bo starowiejski sypiał zawsze po obiedzie.
No i cóż, no, zjadłem coś bardzo leciutkiego, no bo też ten garnitur już troszkę pęka w szwach od czasu, jak został.
Ale jak przejdziesz na dietę keto, to...
Bałem się, żeby mi guzik tam nie odpadł na dole, bo niestety nic by się wtedy z tym nie dało zrobić. Także przy siadaniu.
Rzekasz, narzekasz przez wielu lat. Trzeba po prostu, kiedy się mówi, trzeba po prostu się wziąć za siebie.
No, ja...
Dobrze mówić, prawda?
Biorę się za siebie od lat, także mam w tym wprawę.
Mm-hmm. No właśnie, ale ty świetnie jakoś sobie radzisz. Ja wiem, że to było bolesne, nie wiem, ty jesteś zdiagnozowany jako Asperger, czuję, już nie mówię Asperger, ale wydaje mi się, że wyglądasz mi na bardzo wysoki IQ, a tacy ludzie zwykle cierpią bardziej niż inni, są bardziej nieodporni na ból.
Moja droga, ja mam takie leki, że jestem czołgiem.
Tak, jesteś.
Jedzie czołg i tratuje wszystko. No, ale zero wrażliwości. Także nie licz na litość.
Ale jak...
Może bym się sprawdził teraz w tych medialnych przepychankach. Pamiętam, jak miałem kiedyś być program w Polsacie i też właśnie walczyłem tutaj. Były te próby kamerowe. Tyle tego było, już wszystkiego. I oczywiście wszystko się ciągle rozłaziło na koniec po kościach.
Jednak lubisz narzekać. No piszesz teraz horror gotycki, to możesz się tam wyżyć.
Już nagle horror teraz?
A nie? Mówiłeś mi, że horror.
Nie. Piszę powieść, która się dzieje w baroku, ale czy horror... No jest tam pewien element taki gotycki, to trzeba przyznać, ale to zgadłaś.
Gotycki to tego zawsze, nie zawsze horror.
Jest gotycki, ale to nie jest horror, bo widzisz, gdyby to był horror, to by była literatura gatunkowa.
Tak.
I nie podlegałaby później pod nagrody. A chcesz tego?
A ty chcesz być w jakiej kategorii?
No, artyst wysoka.
Wysoka literatura. Ale jest też wysoka literatura.
No nie ma gatunkowej i wysokiej. Trzeba wyjść poza gatunek. Gatunek to jest przepis na napisanie książki. Mhm. Książka pisana według przepisu.
To jest ponadgatunkowa.
To jest ponadgatunkowa.
Tak jak Olga
Tokarczuk. Tak jak u Olgi Tokarczuk możesz mieć elementy gotyckie, oczywiście, ale to wszystko ponad tym jest jakaś, prawda, coś wyżej.
Ale u ciebie też jest.
Nie służy
wszystko.
Tylko po to, żeby przestraszyć.
U ciebie też jest, przepraszam, realizm magiczny. Jest.
No bo ja piszę wysoką. No.
Wydawało mi się, literatura. Że narzekasz, że nie zostałeś.
Ale widzisz, na przykład tango,
wysoka.
Tango, które, no nie, ja zostanę, dlatego właśnie nie robię horroru.
No, dlatego jesteś nominantem.
Natomiast tango na przykład, które było naprawdę dobrą literaturą i było, działo się, jak wiemy, w latach 30. przed wojną, to ono zostało przez nagrody potraktowane jako jednak kryminał. Mhm. Retro. Czarny kryminał retro.
Znaczy tyle zmartwień tam.
Tak.
O,
w związku z czym nie został
nominowany. Można przestać pisać w ogóle z niechęci.
Nie, po prostu wcześniej była książka Wymazane, która nie była gatunkowa, powieść, i była nominowana. Także to jest tak, że raczej teraz już nie będę pisał żadnych gatunkowych książek, natomiast elementy konkretnych gatunków, czyli powiedzmy zabójstwo z kryminału, czy horror, jakieś sceny powiedzmy, które jakby, ale no one są wzniesione ponad tą konwencję, że jakby ten, widzimy, że to jest powiedzmy, ponad, czy wiemy, że to jest tu zabawa konwencją, no to one oczywiście są w każdej książce i tym bardziej w mojej. Weźmy Wymazane, jest tam i romans, i porno właściwie, i horror, i kryminał, ale to wszystko jest ponad, czyli nic, niczym nie jest wyłącznie. No i tak dlatego właśnie u Tokarczuk mamy mnóstwo różnych czarów, mętnych, starych, dziwnych rzeczy.
Ona 7 lat pracowała nad tym, 7 lat robiła dokumentację.
Tak, ale to, no, no,
ty
tak
ile
trzeba.
Robisz do tego, ile się czeka dokumentacji?
Ja całe życie robię właściwie dokumentację do baroku.
Nie robisz pod książkę, gdzie po prostu
bo ja się całe życie interesuję się barokiem. I ja mam mnóstwo takich książek, cegieł w stylu dziecko w baroku, starość w baroku, dżuma w baroku, choroby w baroku, seksualność w baroku i tak dalej. I to wszystko jakby jest...
To się zmieniło?
Cała ta historia, oczywiście.
Tak, zawartość.
Dzieci na przykład ubierano jak małych dorosłych. W miniatury kontuszy. W miniatury kontuszy. Bardzo się zmieniło.
No przecież wtedy wszystko robiono, tylko po cichu.
Nie, co prawda wtedy pamiętajmy, że było mnóstwo takich tajnych klubów erotycznych, o których się właściwie w Polsce niewiele pisze. We Francji jest to bardzo często opisywane. To był fan.
No Oscar Wilde, Truman Capote, ja akurat w amerykańskiej i angielskiej siedzę. No to Boże, to funkcjonuje już od bardzo dawna.
Ale wyobraźmy to sobie w wersji naprawdę o wiele wcześniejszej, czyli właśnie w 1600 którymś roku.
Ale ta dokumentacja musi być przyjemna dla ciebie.
Nie ma tej dokumentacji, dlatego że księgi tych klubów zostały zniszczone przez później przerażonych potomków.
Ale co to dla ciebie wymyślisz?
Oczywiście, że wymyślę. Naturalnie, tym bardziej, że mam książkę Łojka.
Wtedy będzie konwencjonalna. Będzie w gatunku książka, jak wymyślisz?
No nie, bo nie. Gdyby to był gatunek, to musiałby być albo porno, albo romans. Jakiś gatunek. Tutaj w tym wypadku no, te elementy gatunku są tylko takie, jakby pływały po wielkim morzu książki małe kawałeczki gatunkowe. Prawda? Jedna scenka.
Jak się określił wiara.
A wiara, no wiara, przede wiara. Wszystkim wiara, no to
i
jest
Lubiewo,
już literatura jednak faktu.
Dwie książki, które
pamiętajmy, że Lubiewo nie jest literaturą faktu. Tam jednak te historie zostały no, opisane jako literatura, a tutaj mówię od siebie i staram się nie zmieniać faktów. Mhm. Jest taka zasada, że w ogóle na początku miałem taką zasadę, że żeby mówić tylko o tym, co sam pamiętam. Czyli dwie pielęgniarki i lodowata kozetka, to jest to moje pierwsze wspomnienie. Mhm. Które jest nie wiadomo skąd, może jak byłem 3-letni, a może...
Ale ta twoja hydrofobia, ja tak trochę chcę wrócić do fobii, bo jednak to bardzo, bardzo pięknie opisałeś, jak no przerażająco bałeś się wody i sobie robiłeś notatki na przedramieniach, bo bałeś się tych wkutych, czy dobrze wkułeś te 100 słówek angielskich i potem cię wrzucali o 7 rano, tak, do basenu, to wszystko znikało. No, naprawdę hydrofobię bardzo dobrze opisałeś.
Niemniej jednak później zacząłem korzystać z tego, co opowiedzieli mi inni. Czyli,
to zabrzmiało bardzo tajemniczo.
Cofnąłem się w czasie do historii moich dziadków, babci i taty.
I masz dostęp do tego.
No i jest to tam. Wspaniale. Jakby pociągnięte, czyli przed moim urodzeniem. To, co działo się przed moim urodzeniem, to znam tylko ze zdjęć i z opowieści. Albo pamiętam, jak przez mgłę tylko jakieś resztki starego mieszkania babci, które już dawno zostało zburzone.
Resztki pamiętasz, bo masz jakąś genialną pamięć w odtwarzaniu.
Ale jednak mimo wszystko sięga ona do roku raczej 80. już z lat 70. to bardzo niewiele. To już jest tak jak za mgłą.
Oj, znowu, słuchaj, czy ty nie wiesz, jakie to szczęście, że ty wiesz, jakie masz korzenie? Że ty możesz się ukorzenić.
Tak, cieszę się z tego bardzo, że i to mi też było tutaj potrzebne, bo oczywiście każdy uważa, że historia jego dziadków jest najciekawsza na świecie, ale niekoniecznie interesuje innych. Pamiętajmy. No, historia akurat mojej babci jest na tyle fajna, że interesuje innych, bo zresztą już nie jedna książka tam z niej czerpała.
No ja zauważyłam, babcie, ciocie, mama, tata, wszyscy są tak kapitalnie opisani.
Natomiast to dopiero później. Na początku mówiłem sobie tak, czego nie pamiętam sam, nie opowiadam. Jeśli ja pamiętam inaczej niż mówi mama, piszę tak jak ja pamiętam. Nic nie przesadzam, nie powiększam, nie koloryzuję. No ale wiadomo, że czym jest literatura.
Ale ty lecisz tym stream of consciousness.
Troszeczkę się zawsze koloryzuje. Jest to własna wizja tych czasów. Pamiętam przecież, że ja byłem taką małą, biedną cioteczką, która była bita przez wszystkich w tej klasie.
Ale ty byłeś, mówisz o sobie, że byłeś cioteczką, czy cioci.
Ciocią, ja byłem cioteczką, taką małą, bitą cioteczką na kolonii,
obóz,
wszędzie.
Obóz, który tam wspominasz, jakiś obóz.
I właśnie chowałem się w te teatrzyki swoje, w tą kolorowość, którą gdzieś tam można było sobie zrobić małą rzeczywistość, gdzieś tam w szufladzie, która jest oddzielona od tej szarej rzeczywistości, od tych wszystkich stołówek, bloków, szkół, które też wyglądają jak bloki. Wszystko jest takie szare. No a w telewizji...
Zimne te ceraty są.
No, w telewizji wszystko musiało być kolorowe wtedy. Tak. Złote, bo to musiała być ta odtrutka właśnie
bo
na
to. To był czas dynastii, to piszesz o tym. Tak. Wiesz, Aleksis. No i właśnie Zdzisława z
A Śląska. Potem nagle weszły...
Chyba Bogumiła Wander też bardzo ci się podobała, widziałam. No. Instagramie.
Także.
Się boję tej następnej książki. Będziesz też dalej.
Jeśli mam cię wprowadzić jako personal placement, to tylko chyba w jakiejś roli gotyckiej, bo.
Nie, ja myślałam, że będziesz dalej o tej telewizji i radiu pisał.
Ojejku, obawiam się, że prawnicy by już tego teraz nie puścili dalej. Mhm. Dlatego te dalsze tomy można kupić tylko u mnie pod stołem.
Co ty powiesz?
W formie e-booka. Po specjalnym zaprzysiężeniu.
Ale bierzesz jakiś procent.
No, 100%. I proszę ciebie, po specjalnym zaprzysiężeniu, że nikomu tego nie pokażesz, nie przeczytasz na głos, nie pożyczysz, możesz dostać 5000 kolejnych stron, które są już napisane do 97 roku.
Prawda, ja bym chciała przeczytać ten trzeci.
Kochana, to wtedy ja dostanę 20 groszy z tego.
A ty przecież jesteś chyba
A tak dostajesz do 50.
Ile ty zarabiasz, przepraszam?
Nic.
Nic.
Nic nie zarabiam.
Jesteś biednym pisarzem.
Biednym. Miałem felieton, ale już nie mam. To nie jest tak, jak sobie, wiesz, tak? Myślicie. Żeby coś zarabiać, trzeba mieć jakąś pracę. A ja nie mam pracy. Ja zresztą babiec z Żabki. Wiesz, że pracuję tam. To nie jest tak, że to nie jest tak łatwo. Wiesz, natomiast tutaj, jeśli ktoś kupuje u mnie książkę, no to zobacz, jak jest książka normalna, ma, powiedzmy, że ona kosztuje 6 dych, no to tak, 50 z tego bierze Empik dla siebie. Tą resztką 10 zł dzielisz się z wydawnictwem. Dla ciebie jest złotówka, minus podatek, masz 60 groszy, powiedzmy.
Ale ty wyliczony jesteś, chłopak.
Jeśli kupisz to u mnie, mam 60 zł, prawda? Hmm? Czyli jeśli 3 osoby kupią,
a to jakimś
liczymy.
Paserem jesteś.
Nie, po prostu trzeba umieć liczyć.
Żulikiem w bramie, który...
Nie, musisz nauczyć się liczyć. I tak autorzy teraz sprzedają często. I teraz tak, jeśli ci 10 osób kupi książkę dziennie za 60 zł, to masz 600 zł dziennie. Prawda?
Nieźle.
Nie jest to źle. I gdyby ci 10 osób kupiło książkę w Empiku, masz ile? 10 razy 60 groszy.
Powiedz, czy, bo wracam do tego IQ, bo ty nieźle liczysz, tak?
No, trzeba liczyć, jeśli się chce przeżyć,
nie?
No, to ja tylko tak, że tak powiem, tyle, co trzeba do liczenia pieniędzy. To wszyscy umiemy.
Teraz mówisz jak cinkciarz.
Ja, no, wiesz, mam duszę taką trochę, cinkciarza, tylko że na cinkciarstwie gorzej się zarabiało niż na czymś takim.
No, całe szczęście, że nie jesteś cinkciarzem literackim.
Jestem. I chcę być odbieranym nawet.
A tak chcesz być... No dobrze, to Darek ubiera się w te lateksy z Stormą Louis Vuitton. To masz to
no,
zapewnione.
No nie, nie o to chodzi. Myślę, że lateksy to były akurat za sprzedane mieszkanie, wiesz? Także to nie
to
da się...
To się zmieniło.
Nie da się tego zarobić.
W tamtym czasie, prawda?
Nie da się zarobić na Louis Vuittony, wiesz, z czegoś takiego. No, bo
to jednak, było second hand, czy...
Nie, nie, to moje wszystkie były absolutnie oryginalne ze sklepu, jak i second hand.
I ty kupiłeś?
Ja kupowałem te wszystkie rzeczy za czasów, że to tak powiem, Miss Gizzy. Za czasów, nie, ja wtedy miałem 3 miliony z mieszkania i po prostu one wszystkie poszły na ciuchy właściwie.
Słuchaj, ja nie pracuję w urzędzie skarbowym.
Nie szkodzi. To wiesz, to...
Śmieszne bardzo.
To...
A miałam cię za...
Nie da się zarobić na literaturze na Louis Vuitton, no co ty. Ale da się
za takiego kandydata.
Przy okazji zawsze da
nie
się
masz,
zarobić.
Nie masz kandydata. Nie masz korzyści finansowych. Kandydata do Nike.
Wiesz co, no...
7 lat. Jednak jesteś kandydatem.
No, w tej chwili literatura niech ci się nie kojarzy z kasą, no. Chyba, że jesteś, nie wiem, no, chyba, że napisałeś rodzinę
film.
Monet. O,
ale będziesz robić...
Albo inne young adults,
prawda?
To wtedy tak.
Nie masz już scenariuszy sprzedanych za grube pieniądze? O, proszę.
Ale nierobionych, widzisz.
Ale będą robione.
Nie wiadomo. Widzisz, teraz jest
z
tak, że...
Z producentami tak jest,
różni
że najpierw
producenci
powiem, że
kupują
robią,
sobie
potem...
prawa. Ta pierwsza transza jest zazwyczaj właśnie malutka, na zasadzie opcji, tylko po to, żeby sobie zachować te prawa, zaklepać. Ale niekoniecznie przystępują później do robienia tego.
Rozumiem.
I największa kasa jest wtedy, kiedy już jest, przychodzi do produkcji. Czyli kiedy już jesteśmy na planie. Wtedy jest ta transza główna. Także
Co, mam
do
jeszcze...
tego jeszcze nie doszliśmy. I zobacz, zarówno Lubiewo, Axon, studio
no
przedłuża od 17 lat co roku tą opcję i nic
i
nie robi.
I trzyma te prawa.
Tak? Jak i teraz inna firma, której mamy tu nie wymieniać, także kupiła opcję, ale nie robi na razie. No, nie ma na to
trzeba ostrożnie sprzedawać te opcje.
Także no, lepiej sprzedać opcje niż nic. Natomiast no, powiedzmy, że oni się starają, ale trzeba przyznać, że jeszcze nigdy nie zostało nic zrobione. Widziałaś jakiś film na motywach Drwala, czy jakieś mojej książki, jeszcze nie było takiego.
No to wiesz co,
ale myślę, że do tego kiedyś
dojdzie. One są za dobre, żeby to... Ja bym czekała na twoim miejscu na jakieś kino nordyckie. Ja lubię bardzo literaturę, szczególnie islandzką. Ja myślę, że a ty masz przecież na 30 języków tłumaczysz i nawet masz duńsk. Tak? Masz
no,
koreański, duński, łotewski?
Nie wiem dokładnie, bo nie patrzyłem w to od dawno już, ale najdziwniejsze, mi się wydaje, że też niektóre te kultury są za daleko od nas, żebyśmy mogli być tak łatwo zrozumiani tam. To znaczy, wiesz, jeśli na przykład w Chinach nie było dynastii, a mamy główną bohaterkę wymazanego Alexis, to ciężko to widzę w tym tłumaczeniu. Na koreański czy na chiński. Mamy chiński wymazany, słuchaj.
Pytań autorskich?
No miałem, oczywiście.
Nie przyjaźni się ze swoim tłumaczem, bo każdy...
Przyjaźni się czasem, tak.
No tak, no to chyba wiesz, jak cię wymawiają twoje nazwisko, czy jest zainteresowanie, bo mnie
a
to
jest
ciekawi.
Zainteresowanie jak, w Anglii, jak... w Ameryce, to na pewno. Mhm. Co tam rzeczywiście
to
dobrze...
Witkowski dobrze się wymawia, ale po koreańsku
to ja żyło. A w niektórych krajach wyszło i posiedziało i znikło. No, książka martwa właściwie. Tak było właściwie właśnie w Finlandii na przykład, że to nikt nie przyszedł na spotkanie. Było takie spotkanie w galerii handlowej. Myśmy tam siedzieli, no ale zapłacili. Wiesz.
Naprawdę? Czekaliście na... No, ale nie znaliście.
Tam dużej reklamy nie było tego spotkania, także właściwie z jakiej racji ktoś miałby iść na coś, czego nie czytał. I także, ale niektóre, w niektórych krajach, szczególnie właśnie w anglojęzycznych i w Indiach, no bo to też jest właściwie rynek anglojęzyczny. Tak naprawdę tam też...
To jest szczególne, śmieszne.
Czyli jak coś wychodzi w Anglii, to często jest w sklepach też jednocześnie w Indiach i w Stanach.
W związku trochę z tym... inaczej akcentują. Musisz uważać, bo ten Hindu English jest groźny.
No ale do Hindi to raczej nie, ale cieszę się, że w Stanach, bo jednak jest to ważniejszy rynek niż fiński na przykład.
Tak, no szczęśliwie tam jest cały czas rynek. Jest Anglia, no spore nadzieje przekłada. Musisz mieć tylko...
Dużo dostaję listów z Anglii i od ludzi, którzy no, nie są w ogóle związani z Polską. Czyli od czytelników, po prostu normalnych czytelników angielskich.
To jest dobry tłumacz. Kto tłumaczy na angielski?
Bill Martin. No jest dobrym tłumaczem.
No, posłuchaj, mieliśmy wspaniałych tłumaczy. No jednak i Ulysses był przetłumaczony.
Ale to na polski.
Na polski.
Z angielskiego.
Tak. A ty wiesz, jakie to trudne?
No, domyślam się. Ja też uważam,
prawie nikomu się to nie udało.
To jest dobra szkoła dla pisarza, tłumaczenie. Żebym miał czas, to może bym coś przełożył. Ale ja zawsze się tłumaczę na ten język, który jest, wiesz, językiem ojczystym, czyli ja nie mogę tłumaczyć na angielskie, tylko z angielskiego.
Nie, no, Joseph Conrad tak robił.
No, to trzeba
tak, dwie być, strony.
To trzeba być idealnie dwujęzycznym wtedy.
On się nauczył w pewnym czasie, to przecież nie było odrodzenia.
Pamiętam, jak tłumaczyli Lubiewo na angielski, jak tu szukali tego języka wśród różnych slangów londyńskich, wśród najróżniejszych.
Język jest bardzo trudny.
Bardzo ciężko to było, tak.
Bardzo.
Bo...
Może Anna Kołyszko by podołała. Jednak moja koleżanka...
Na francuski była taka bardzo kulturalna starsza pani, która każdy kibel przetłumaczała jako toaletę i zawsze wszystko ciągnęła w górę.
No bo francuski są eleganckie, no. Toaletka, także... No to słuchaj, będę bardzo ciekawa dalszych losów twoich tłumaczeń. I nie tylko jak no,
walczymy,
ty się tłumaczysz.
Walczymy to z wydawnictwem o autobiografię, o tango. Ale też...
A wydawnictwa masz znakomite. No przecież...
Przez PiS w pewnym momencie nie było dofinansowań. Dlatego, że każdy
ale
tłumacz polski... Tak, no miejmy nadzieję, że to...
Tyle pastylek bierzesz, że powinieneś być...
Pamiętaj, że jest coś takiego, ja jestem. Natomiast jest coś takiego jak dofinansowanie. Każdy taki tłumacz na mniejszy język, pierwsze co idzie do Instytutu Polskiego i do Instytutu Książki,
o dofinansowanie. Bo my jesteśmy mniejszym językiem.
Proszę nas dofinansować. Nie no, nawet Jelinek jest dofinansowywany przez Austriacki Instytut Literatury. Także to, no i...
To jaki ma być język islandzki?
Kiedy tam się zmieniła...
430
tak, kiedy tam się zmieniła obsada, że tak powiem, zapisu, to przestały być te dotacje przyznawane i
ale
z tego
jakoś,
powodu...
No,
mam nadzieję, że teraz idzie nowa zmiana.
Idzie.
I że starzy ludzie no już teraz wracają na te dawne miejsca. Ja pamiętam w instytutach polskich, jak samoobrona się dobrała do władzy i takie właśnie posłanki hojarskie wszędzie nagle się pojawiły.
No, tak, tak.
Które zamawiały, zapraszały głównie zespół pieśni i tańca Mazowsze i takie rzeczy.
Słuchaj, ale to powiedz mi, bo teraz twoja kariera... No... Wiesz, jak jesteś tym nominantem nieustannie, to na pewno masz zaproszenia na wieczorne talk show. I mnie się wydaje, że ze względu na twoją pasję, to masz dużą szansę w The Voice of Poland.
Voice of Poland.
No, przepraszam, no tak się mówi chyba.
Żebym zaśpiewał?
No jasne, no przecież tego najbardziej
ale wiesz,
chciałeś.
Że jury będzie bezlitosne i nie będzie brało żadnego,
to weź
żadnej poprawki na to.
Weź taniec z gwiazdami.
Kim jesteś? Nie, aż tak szalony nie jestem, żeby tańczyć. Tego nie, to jest jedyne, czego nigdy nie chciałem robić i nie robię. Jeśli chodzi o śpiewanie, no, biorę lekcję śpiewu, więc może kiedyś coś z tego będzie, ale no,
słabo ci szło.
To jest robota.
Nawet karaoke, jak pisałeś w książce, ci źle wychodziło.
Ale kiedy to było? Przecież to mówimy o nastolatku.
Może nie masz słuchu.
Mam doskonały słuch akurat.
No, słuchaj, jak masz taki słuch językowy,
i nie, to jest coś innego. Wiesz, to można mieć doskonały słuch językowy,
ja
ale wiesz. Natomiast ja mam problemy z rozszerzeniem mojej skali. Dlatego, że ja troszkę za późno się zabrałem za to rozszerzanie. I w związku z tym ja w tej chwili mogę śpiewać piosenki, które mają wąską skalę. Nie wychodzą gdzieś za bardzo w górę.
Chcesz szeroką.
A wiesz, najczęściej może cię zatykać w pewnym momencie, prawda? Musisz. Są takie piosenki, które jak nikt mają dla mnie idealną skalę, wiesz? Aha. Jeśli mówilibyśmy o jakichś coverach, to Nick Cave ma idealną dla mnie skalę. Tam naprawdę nigdzie mi nie brakuje powietrza.
Cohen byłby też niezły.
Ale jeżeli piosenka ma te momenty nieco wyższe, to jest jakby teraz przez tą jakby lekcję śpiewu. Przez tę lekcję śpiewu jest rozszerzane. Mhm. I to jest rozszerzane siłowo, że tak powiem. To znaczy to boli.
Ja nawet nie chcę sobie wyobrazić jakimiś imadłami.
To cieszę się, że to mam. I jest to bardzo dobra babeczka, która uczy w naszym teatrze muzycznym Kapitol.
No bo ty wywodzisz się z teatralnej klasy, to wszystko jest bardzo pięknie opisane.
Także wiesz, no możliwe, że przygotujemy dwa kawery jakieś.
To brzmi mnogo.
Ale oczywiście, to znaczy z tą panią, no przecież nie będę sobie sam akompaniował.
Ta pani dobrze wygląda.
Dobrze.
Okej.
Okay. Ale oczywiście trzeba to tak zrobić, żeby naprawdę wszyscy padli. Zawsze moja ostateczna kategoria oceny. Czy aby na pewno wszyscy padną? Czyli padnięcie jako taka właśnie ocena ostateczna. I zawsze trzeba sprawdzić. Jeśli mnie to nie przekonuje, jeśli uważam, że nie padną wszyscy, trzeba wrócić do tego projektu i jeszcze go opicować dalej.
Jeszcze raz.
No do padnięcia.
Słuchaj, myślę, że przy tych imadłach to skalę głosu na pewno poprawisz.
Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ja już kilka razy śpiewałem publicznie. Tak?
Bo przecież ty aktorem też byłeś, także widzisz, z nosami lecimy.
I wiem, jak to jest, kiedy się śpiewa przy hałasującej, dużej sali, na mikrofonu, który cię zagłusza muzykę na przykład, wiesz, jak to w ogóle wszystko wygląda w życiu.
Ale wiesz co,
nie kiedy masz zestaw, wiesz, karaoke na YouTubie i wszystko masz napisane co do sekundy, kiedy wchodzisz, kiedy się masz zamknąć, wiesz, to nie możesz się na scenie patrzeć, wiesz, w takie rzeczy, nie? Musisz znać ten podkład idealnie na pamięć.
Jak ty się rozkręciłeś?
No ja o śpiewaniu, widzisz.
No tak, tak. No dobrze, to skończyłeś.
Może zaśpiewajmy razem.
Ciszę, sośnisza.
Zaśpiewajmy coś razem.
Nie, błagam, nie. Ja śpiewałam w trzecim głosie chóru, więc...
Trzecim, ale nigdy nie chciałaś śpiewać solo?
Nie, w życiu. Ja w ogóle chciałam być pisarką i tak mi...
No masz, zamienimy się.
To dziękuję ci bardzo za spotkanie, no i czekam na następne.
Pozdrawiam państwa i dziękuję bardzo.